Dzisiejszy wieczornica naukomanów prowadzonej w duecie Marii Sanicewicz, Sławek Kulesza. Rozmawialiśmy wcześniej o karierze, o drodze na Marysi do tego miejsca, w którym znajduje się obecnie. Na jesieni, niedawno całkiem, odbyło się jedno z seminariów organizowanych przez Klub Astronomiczny, w którym Marysia działa. Seminarium odbyło się w Białymstoku. Tytuł seminarium, Seminarium jesienne dla starszych, i Marysia na tym seminarium miała wystąpienie, wygłosiła referat. Woschod 2, czyli seria nieszczęśliwych przypadków. Marysiu, skąd taki temat i jak w ogóle na niego trafiłaś?
Na każdym seminarium udostępniana jest nam lista proponowanych tematów zgodnych z przewodnim tematem całej sesji, z czego ja często korzystam, właściwie prawie zawsze, bo tak, tematy spoza listy, które podlegają temu hasłu przewodniemu, też są akceptowane, ale ja właśnie sobie wyszukuję je w taki sposób, że przyglądam listę i biorę to, co najbardziej rezonuje.
Czyli temat dotyczący Woschoda 2, jednej z pierwszych, zdaje się, misji jeszcze wówczas radzieckich, bo to z czasów, kiedy Związek Radziecki istniał, to był temat zaproponowany. To nie tak, że sama go sobie wymyśliłaś?
Dokładnie, tak, tak było.
A co ciekawego, co takiego, no, co odróżniało tą misję od innych, Woschod 2? Z tego, co ja pamiętam, popraw mnie teraz, tak, Wostok 1 to był lot Gagarina, ale to był Wostok. Natomiast seria Woschod to były inne misje, w których Wostoki to tylko miały oblecieć. To było pokazanie, że można człowieka wynieść na orbitę i że on tam przeżyje i wróci bezpiecznie na Ziemię. Natomiast czym się charakteryzowały te misje Woschod?
To było wszystko w czasach zimnej wojny. Więc już po Wostokach, kiedy Związek Radziecki w wyścigu w kosmos miał już prowadzenie właśnie tymi Wostokami i pierwszym człowiekiem w kosmosie, potem też pierwszym lotem grupowym w kosmosie, pierwszą kobietą w kosmosie. No i jak już było tyle sukcesów, to wiadomo, że chcieli tego więcej. Więc Woschod 2 miał być kolejnym programem, takim przerobionym Wostokiem, który miał pokazać, że Związek będzie dalej w wyścigu o krok przed Stanami Zjednoczonymi.
No właśnie, no i co można było takiego spektakularnego zrobić, żeby to prowadzenie utrzymać? No bo tak, Rosjanie faktycznie do pewnego momentu prowadzili. No bo tak, pierwszy sztuczny satelita, pierwsze zwierzę w kosmosie, pierwszy człowiek w kosmosie, Gagarin, później, tak jak mówiłaś, pierwszy lot grupowy, pierwsza kobieta w kosmosie. Co można jeszcze zrobić? Do Księżyca Księżyc jeszcze wówczas nie był osiągalny, bo cóż, powiedzmy sobie szczerze, lot Gagarina, według dzisiejszych standardów, to może mamy złe wyobrażenie, ale Gagarin leciał raptem na wysokości tam, te parametry orbity jego lotu, to było jakieś 200, 300, około 200 km nad powierzchnią Ziemi, powiedzmy, bo to była taka orbita trochę wydłużona, apogeum, perygeum, one się mocno różniły i w gruncie rzeczy tylko jeden obieg wokół Ziemi wykonał, 1,5 godziny w kosmosie był. Coś, co dzisiaj jest z dzisiejszego punktu widzenia żadnym osiągnięciem, ale w tamtym czasie Amerykanie co najwyżej mogli się wznieść do granicy kosmosu, czyli na wysokość mniej więcej 100 kilometrów, do loty stratosferyczne uskuteczniali. Więc co Rosjanie, na co się porwali w programie Woschod, żeby tą swoją przewagę jakby potwierdzić i jeszcze zwiększyć?
Do Księżyca faktycznie jeszcze było wtedy daleko. Ale to, co można było osiągnąć na tamte czasy, to był na przykład pierwszy spacer kosmiczny, który właśnie został zaplanowany.
A co takiego niebezpiecznego w spacerze kosmicznym? No bo cóż, otworzyć sobie drzwiczki, wyjść na zewnątrz, na lince, wrócić. No, nic niebezpiecznego tutaj chyba nie ma, poza tym, żeby później szczelnie drzwi zamknąć i żeby próżnia nam atmosfery nie wyciągnęła.
No więc z tej racji, że mówimy o Związku Radzieckim w latach 70. i właśnie z tego, że był ten cały wyścig w kosmos, nie wszystko okazało się być do końca dobrze przetestowane. Kiedy kapsuła Woschod 2, która była przerobioną kapsułą Wostoka, wzięto kapsułę, przerobiono ją w ten sposób, że do środka musieli wejść, zmieścić się dwóch astronautów, więc usunięto fotel katapultowany, usunięto spadochrony i usunięto system, który przerywał start. Więc gdyby coś już na początku poszło nie tak, to byłoby dosyć kiepsko, ale na początku wszystko szło dobrze. Kiedy kapsuła znalazła się na orbicie i miała nadszedł ten komunikat dla astronauty Aleksieja Leonowa, który domyślnie miał być pierwszym wędrowcem w kosmosie, że nadszedł czas wyjść w przestrzeń. Faktycznie wyszedł, otworzył śluzę powietrzną, która została przymocowana do kapsuły i jeszcze wtedy bez problemów stał się pierwszym człowiekiem w kosmosie. Po około 12 minutach nadszedł ten czas, żeby wracać do środka kapsuły. I co się wtedy okazało? Okazało się, że różnica, że ciśnienie w środku skafandra astronauty jest znacznie większe niż ciśnienie w kosmosie, co spowodowało, że ciśnienie od środka zaczyna rozpychać skafander do zewnątrz i to ciśnienie nie jest niczym równoważone, więc materiał zaczyna się rozpychać, zaczyna puchnąć i astronauta tak naprawdę nie jest w stanie się poruszyć.
Czyli wygląda, przepraszam, że ci przerwę, wygląda trochę jak ludzik Michelina, a taki rozepchany. Czyli co? Nie mógł wrócić? Nie mógł przejść przez ten wąski luk? Nie, tego nie przewidziano?
Ta misja była transmitowana na żywo i w tym momencie, kiedy kontrola naziemna spostrzegła, że coś jest faktycznie nie tak, to transmisję przerwano. A astronauta w tym czasie podjął decyzję, żeby ze swojego skafandra część ciśnienia spuścić razem z tlenem, co było ryzykowne, ale zadziałało. Kiedy ciśnienie opadło, to materiał też zaczął opadać i z dosyć sporym trudem, bo przy okazji temperatura w środku skafandra wzrosła do prawie 40 stopni, ale udało się wrócić przez śluzę do kapsuły.
A co było dalej? O tym porozmawiamy sobie za chwilę.